Jestem z Pomorza.
Pamiętam panią z lat 90., że właśnie tuż po studiach rozpoczęła pani karierę naukową. Dlaczego taka determinacja właśnie w tym kierunku?
Właściwie to nie byłam zdeterminowana w czasie studiów. Kiedy szłam na studia na historię, to myślałam, że pójdę pracować do szkoły. Chciałam uczyć historii. Jedyna tylko rzecz, którą się przekonałam w czasie praktyk, to nie, że w podstawówce, tylko wolałabym w liceum. Przed zakończeniem, przed obroną magisterską, któryś z kolegów do mnie zadzwonił z roku, czy wiem o tym, że będzie konkurs na asystenta z historii średniowiecza. I że wszyscy z roku, czy tam część z roku mówią, że Beata, startuj. No i rzeczywiście wystartowałam. Konkurentami byli koledzy z roku. No ale jakoś tak wyszło, że wygrałam ten konkurs na asystenta. Zresztą zawsze badania mnie interesowały. Przygotowując pracę magisterską, chociaż nie było to w obowiązku, pojechałam do archiwum w Gnieźnie. Straszny, siarczysty mróz. I tam prowadziłam badania, bo musiałam tam sprawdzić pieczęcie bohatera, o którym pisałam pracę magisterską na Staroście Generalnym Wielkopolski. No więc jakaś taka żyłka badawcza była we mnie, taka ciekawość, żeby przekraczać pewne już ustalone fakty, ale absolutnie nie planowałam tego, że zostanę. To nie było tak, że przychodzę na pierwszy rok studiów i już od razu myślę o karierze naukowej, no tylko powiedzmy, że to tak się złożyło.
A dlaczego średniowiecze?
A to średniowiecze to już właściwie było od początku. Właściwie od nawet chyba liceum, gdzie chodziłam do klasy humanistycznej, miałam też lekcje z łaciny. I moje zainteresowania historią oscylowały między średniowieczem a historią najnowszą. Ja kończyłam na początku lat 90., czyli już ten okres przełomów, czyli już ta historia najnowsza mogłaby być nawet ciekawa, ale jakoś już właściwie od pierwszego roku, nawet mając bardzo ciekawą starożytną, jakoś tak czułam, że to średniowiecze jest dla mnie chyba najciekawsze, najbardziej interesujące. No i jest dużo pytań. Źródeł dla XIV i XV wieku, którym ja się zajmuję, jest na pewno więcej niż dla tego wczesnego średniowiecza. To są różne średniowiecza, zwłaszcza gdy chodzi o Polskę. Ale cały czas jest mnóstwo pytań, mnóstwo zagadek. I to też mnie interesowało, jak właśnie śledzić te postacie, bo w pierwszym momencie zajęłam się genealogią. Też taką genealogią z historią polityczną. I to też było ciekawe, czyli pisząc doktorat poświęcony rodowi Świnków na pograniczu polsko-krzyżackich, to od razu miałam też historię polityczną, czyli historię związaną z Polską i Krzyżakami.
Cieszę się bardzo, że padło słowo genealogia, bo obserwuję pani profil w mediach społecznościowych i wiem, że często dzieli się pani historią swojej rodziny, więc ta genealogia rozumiem, że jest dla pani ważna i czy to też zdeterminowało wybór studiów, że akurat historia?
Myślę, że po części tak. To znaczy ja rzeczywiście od czasu do czasu w jakiejś rocznicy śmierci albo powiedzmy na przykład jest dzień dziadka albo dzień babci, to wspominam takie historie. To jest przede wszystkim historia rodziny mojego taty, chociaż oczywiście historia rodziny mojej mamy też jest bardzo interesująca, ale ta historia taty to jest historia kresowa. Tato, już nie żyjący od 3 lat, ale kiedy byliśmy dziećmi, to bardzo często opowiadał nam swoją historię, taką dość powiedziałabym burzliwą, bo rodzina była deportowana przez Sowietów do Kazachstanu w czasie II wojny światowej. Później mój dziadek i najstarszy brat mojego taty, stryj, Jan Morzejko, służyli w armii Andersa, więc przeszli ten cały szlak. Więc jak stryj przyjeżdżał z Warszawy do Sopotu, gdzie mieszkaliśmy, to nie dość, że tato opowiadał o historii, to jeszcze oczywiście stryj opowiadał o historii, ja to wszystko chłonęłam. Gdzieś na pewno te opowieści rodzinne, później tego powrotu, czyli powrotu do Polski, co to była za Polska w 1946 roku, kiedy babcia z moim tatą, już nastolatkiem i moją ciocią, udało jej się wyjechać z tej zsyłki. Przybyli tutaj najpierw do Elbląga, a potem do Trójmiasta. No a z kolei losy stryja były jeszcze bardziej skomplikowane, przez całą kampanię włoską, później Londyn, Stany Zjednoczone i tak dalej. Czyli ta historia historia po prostu, można powiedzieć, no nie tyle przy stole codziennym, bo akurat tato z wykształcenia był inżynierem, mechanikiem, ale świetnie opowiadał. Naprawdę był świetnym gawędziarzem. No i gdzieś tam prawdopodobnie to była pierwsza sprawa, że ta genealogia zawsze mnie interesowała, ta historia tej właśnie gałęzi rodziny. A druga rzecz to były świetne nauczycielki w szkole podstawowej, do której chodziłam. Świetne nauczycielki historii, taka kultowa szkoła, bo to była Sopocka ósemka z takim słynnym dyrektorem plastykiem Józefem Golcem. I rzeczywiście tam mieliśmy wspaniałe nauczycielki historii, które no już samymi opowieściami mnie zaraziły, pozytywnie zaraziły.
No tak, tak, że
to, zaszczepiły.
Że ta mała Beata zaczęła interesować się historią.
Tak.
Myślę, że to zaszczepianie ma pani we krwi, dlatego że z jednej strony droga naukowa i uzyskiwanie tych kolejnych stopni naukowych aż do profesury belwederskiej, a z drugiej strony jest pani taką niesamowitą osobowością na tym rynku historycznym, bo chce pani popularyzować. To nie jest tylko i wyłącznie suche fakty zamknięte gdzieś w tym świadku naukowym, ale nawet do przedszkolaków pani organizowała konkurs, czy oczywiście wykłady, normalny kurs dla studentów na Uniwersytecie Gdańskim, ale także dla tych, którzy bardzo kochają Gdańsk, czyli gedanistyka. Ta popularyzacja jest dla pani bardzo ważna.
Ojej, bardzo dziękuję za te miłe słowa, naprawdę bardzo mi miło. Ten konkurs dla przedszkolaków i dla dzieciaków z podstawówki to gdzieś było też pokłosie moich własnych doświadczeń, kiedy właśnie wspomniany Józef Golec organizował dla nas różne konkursy plastyczne. No ja nie byłam zbyt uzdolniona, ale już mój brat miał chyba ze 3 prace wysłane na wystawę. Ale już zostawiając to, nie, ja po prostu chyba uważam, że to jest też część naszego takiego obowiązku, że nie tylko pisać dla siebie, dla tej swojej bańki, opowiadać w swoim zamkniętym mniej lub bardziej kręgu. Nawet jeśli to jest skierowane do studentów, to jest to już inny język, inne wymagania. A warto, myślę, opowiadać zwłaszcza o historii Gdańska. Ona jest przecież, na pewno się pani ze mną zgodzi, no szalenie ciekawa. Jest mnóstwo wątków od początków Gdańska po czasy współczesne. Także wydaje mi się, że po pierwsze jest to rodzaj pewnego obowiązku. No nie chcę powiedzieć tak górnolotniej misji, ale właśnie obowiązku. A po drugie, ja chyba bardzo lubię spotykać się z ludźmi i lubię gadać, lubię opowiadać. Ja pamiętam, że jako dziecko zamęczałam rodziców jakimiś opowieściami właśnie gdzieś tam przeczytanymi albo zasłyszanymi, więc gdzieś to mi zostało, ale taka forma popularyzacji, jak poznać, jak polubić historię, jak się nią zainteresować, to właśnie wydaje mi się, że przez różne takie aktywności popularyzujące historię.
Jeżeli idę na jakiś wykład, który na przykład pani prowadzi, to ja mogę poznać miejsce, w którym jestem. Mogę zidentyfikować się, czy te wartości, które to miejsce mi przedstawia, jest dla mnie, czy nie dla mnie. I ta popularyzacja tworzy właśnie jakąś taką społeczność. Ta popularyzacja nauki.
No chyba tak. Pewne mamy cykle różnych wykładów, jakichś spotkań i widać, że wokół tych spotkań buduje się też, czy zbudowała się już w zależności od tego, jak długie są te cykle, zbudowała się również, czy na przykład właśnie Towarzystwo Domu Phagena, czy właśnie różne wykłady w IKM-ie, które są organizowane, czy w Europejskim Centrum Solidarności, że wokół tych wykładów budują się po prostu pewne grupy, które zazębiają się, można powiedzieć, że są takie zbiory wspólne, że są osoby, które tylko interesują się tymi wykładami, ale też osoby, które chodzą, starają się chodzić na wszystko i potem się denerwują, że dlaczego organizujecie w tym samym dniu w 3 miejscach 3 różne wykłady. Natomiast rzeczywiście z takich moich już kilkunastuletnich obserwacji, od kiedy zajęłam się już tak bardziej tą popularyzacją, to wydaje mi się, że jest po prostu cały czas, i to cieszy bardzo, cały czas głód wiedzy o historii, a zwłaszcza historii Gdańska, czy szerzej historii Pomorza Gdańskiego, nie tylko Trójmiasta, nie tylko Gdańska, Gdyni czy Sopotu, ale po prostu Pomorza. I to w różnych pokoleniach.
Urodziła się pani w Gdyni, wychowała w Sopocie, wykształciła w Gdańsku. Czy czuje się pani z Pomorza?
Czuję się, zawsze mówię, że jestem z Trójmiasta, jestem z Pomorza Gdańskiego, czuję się z Pomorza.
jestem z Pomorza.